Michał Karnowski. Dzień dobry, Michał Karnowski, witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, portalu wPolityce.pl i Tygodnika Idziemy. Goście w studiu, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel, witam serdecznie. Agnieszka Romaszewska, szefowa telewizji Bielsat.
Dzień dobry.
Piotr Zaręba, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika w sieci.
Witam.
I mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Właściwie grono szefów, można powiedzieć. Mamy pewien plan programu, ale no, powiem Państwu szczerze, że nie mogę się oprzeć, żeby nie skomentować jednej rzeczy. Wywiady z panią profesor Jadwigą Staniszkis. Pamiętamy, że całkiem niedawno mówiła o tym, że Prawo i Sprawiedliwość gdzieś na granicy bolszewizmu, użyła takie słowo, w swojej praktyce politycznej się znalazło. A teraz czytamy na przykład w Polsce The Times tak. Kiedyś powiedziałem brutalnie Mateuszowi Kijowskiemu, pamiętamy, że były wspólne spotkania pani profesor z tym liderem KOD-u, że jego największą zaletą jest to, że jest wysoki. W ten sposób wyróżnia się w tłumie i czytamy też, że Jarosław Kaczyński mimo swoich wad, błędów jest człowiekiem wybitnym. Antoni Macierewicz też doczekał się dobrego słowa. Skomentował Piotr Semka na Twitterze, że kolejna zawiedziona miłość pani profesor. Jak na to patrzycie jako komentatorzy życia politycznego, to jest rzeczywiście jakaś A może jest w tym jakaś poważna analiza, że po tym roku te rządy Prawa i Sprawiedliwości no jednak wychodzą, nawet w oczach pani profesor, no, widziane są pozytywnie. No
bez zdziwienia to przyjmuję, bo pamiętam panią profesor z czasów AWS-u, kiedy formułowała jakieś trzy kolejne, zupełnie sprzeczne ze sobą tezy dotyczące dorobku tego obozu w ciągu stosunkowo niedługiego czasu i ja nie mam jakby specjalnego zaufania do trwałości fascynacji profesor Staniszkis. Natomiast oczywiście, że to jest zarazem jakieś odnotowanie czy uznanie no, pewnej trwałości zjawiska. Zaraz przejdziemy do oceny sondaży, które pokazują,
bardzo
że no właśnie, ale które pokazują, że w gruncie rzeczy no, Polacy oceniają ten rząd, partię rządzącą no, trochę sprzecznie z ocenami tego dawnego mainstreamu. I myślę, że pani profesor, która zawsze jednak miała ten sentyment do samego Jarosława Kaczyńskiego, no jakoś to zauważyła, jakoś to doceniła. Natomiast czy za dwa miesiące nie poznamy kolejnej analizy zupełnie sprzecznej z tą, no to tego nie wiem.
Marzena Nykiel?
Ja od pewnego czasu nie przywiązuję się niestety do ocen pani profesor Staniszkis, bo są tak
one
zmienne.
Mają echo, i one rezonują. No.
To prawda, są bardzo nośne, z tym, że mało trwałe, jak widać, zwłaszcza po tym dzisiejszym wywiadzie. Niewiele, wydaje mi się, że to jest po prostu nietrwałe i chyba może nawet obliczone na jakieś takie wzbudzenie suspensu.
Pani profesor się nami bawi?
Nie, znaczy ja z kolei mam takie zdanie pod tym względem już od wielu, wielu lat. To znaczy, że pani profesor ma taką właściwość, że o ile być może ma jakieś sensowne uwagi na temat systemów, o tyle kompletnie nie zna się na ludziach, tak po prostu, po ludzku. Nie ma zielonego pojęcia po prostu, kto jest kim tak naprawdę i ma takie, co jakiś czas wygłasza. To ona nawet w ramach obozu władzy, na przykład Platforma, ona też miała nagle wyjmowała
sobie
tam kogoś.
Zakochiwała się w poszczególnych.
Mówiła, że a ten teraz to będzie oton przyszłość właśnie tam,
nie wiem z kim tam.
A teraz tak, i teraz no doczekał się najbardziej cierpkich w tym wywiadzie słów, bo tak. Jest żadnym liderem, do niczego się nie nadaje.
No więc właśnie, a potem się znajduje tam ktoś tam i to na dodatek ma taką niesłychanie, powiedzmy sobie szczerze, luźny związek z realiami, naprawdę. I z tym, co naprawdę na przykład w danym obozie się odbywa. Także o ile analiz systemowy, ona ma rzeczywiście czasami ciekawe, bardzo ciekawe uwagi, o tyle jeśli chodzi o ludzi, ona naprawdę nie powinna była być komentatorką polityczną, słowo daje, naprawdę.
Panie mecenasie.
Ale osiąga to, że już trzecią minutę o nim mówimy, to jest wielki...
To jest wielki
walor. Jako wysoki mogę powiedzieć, że powinienem się cieszyć, ale rozumiem, że w podtekście jest to pochwała Jarosława Kaczyńskiego, to się też cieszę, ale boję się, czy nie jest to oczekiwanie na mutację KOD-u jako kolejny obiekt zainteresowań analityka politycznego i to ja bym w trzech płaszczyznach.
Ale to jest troszkę taki termometr naszego życia politycznego, bo z kolei na przykład wicepremier Mateusz Morawiecki w tej chwili już przestał też być w tym wywiadzie w oczach pani profesor jakimś zbawcą, ale no, stał się pewnym znakiem zapytania. To jest znaczące przejście. Dobrze, ale rzeczywiście, Piotr Zaręba wywołał temat, więc spójrzmy na najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych. O tyle ważne, że sporo się działo i wydawało się, że to jakoś wpłynie na postawę opinii publicznej. Czy wpłynęło? Prawo i Sprawiedliwość według CBOS-u 38%, Nowoczesna 16%, Platforma Obywatelska 15%, Kukiz 15,6%. Pozostali do parlamentu nie wchodzą. Przywołam też sąd sondaż TNS, według którego PiS 34%, Platforma 15%, Nowoczesna 11%, Kukiz 9%. I jest też sondaż Polski The Times. To nie jest do końca socjologicznie, wydaje mi się, porównywalne, bo to jest robione regionami, ale pamiętam, że przy wyborach prezydenckich to się dość sprawdziło. PiS 34 prawie, Platforma 21 prawie, Nowoczesna 17,5, Kukiz prawie 9, SLD 6. No więc tak, mieliśmy czarne marsze, po których rzekomo nic nie miało być tak samo. Mieliśmy awantury, spory w Sejmie, dziesiątki wydarzeń i co? I sondaże trwają? Jak to tłumaczyć?
No tak, tylko właśnie zwróćmy uwagę, że tutaj nie sprawdza się i taka zapowiedź dawnego mainstreamu, ja będę używał takiego sformułowania, które twierdziło, że w ogóle no, PiS się przewrócił o aborcję, że kobiety się zbuntowały, zniszczyły w ogóle dominację prawicy, ale też z kolei środowiska bardzo prawicowe miały z kolei takie wrażenie, że część wyborców konserwatywnych odejdzie od PiSu i to też się nie sprawdziło. Ja odpowiem pewną anegdotą, mianowicie w latach 90. pewien polityk solidarnościowy powiedział o SLD w ten sposób, że SLD wie coś o Polakach, czego my nie wiemy. I to wtedy się przez lata rzeczywiście jakoś sprawdzało.
Że może nie są tak bardzo ambitni wtedy,
prawda? To
nawet
nie dochodzi co konkretnie, ale to były słowa Wojciecha Jaruzelskiego, ale to nie ma znaczenia. Tak. Potem Platforma wiedziała przez lata coś o Polakach. Na przykład, że Polacy aspirują, że Polacy nie lubią awantur, że odbierają prawicę jako obciach. Teraz mam wrażenie, że taki klucz ma PiS. I ten klucz polega na tym, że po prostu w całej Europie jest pewien niepokój, jest pewna obawa, jest większa dążność do tego, żeby radzić sobie samemu, jest poczucie pewnego zagrożenia i PiS moim zdaniem będzie przez lata panem świadomości Polaków. To on pozwala mu zresztą przechodzić do porządku dziennego nad ewidentnymi wpadkami. No ja powiem w ten sposób. No w tym tygodniu było kilka wypowiedzi Antoniego Macierewicza, którym ja odbieram jako wpadki. Ale moim zdaniem na razie nic PiS-owi to nie grozi. Tak samo jak właśnie nie grożą mu takie ryzykowne kroki, jak wycofanie, najpierw przesłanie do komisji, a potem wycofanie tego projektu. Natomiast to się może kiedyś skończyć. Ja zawsze przestrzegam rządzący przez oczywiście popadanie w pewne udurzenie. Ale na razie moim zdaniem to się bardzo długo nie będzie kończyło.
Znaczy, mnie się wydaje, że po pierwsze to jest tak, że to się nigdy nie odbija od razu. To jest, przy czym no, mamy tutaj jedną rzecz interesującą, to znaczy, że do tej pory żaden rząd prawicowy nie utrzymywał tak długo pewnego takiego stabilnego poparcia, co słusznie zauważył. To akurat rzeczywiście tak jest.
Żaden jakkolwiek obóz polityczny nie był też tak zdyscyplinowany na prawicy, to też powiedzmy.
No to prawda,
że
tak,
to co to często
prawda.
Przedstawiamy być może jako wadę, czyli taką no, dyktatorską trochę władzę Jarosława Kaczyńskiego,
no, że
może
ma jakiś element być może pożytku. No trudno powiedzieć. Fakt jest taki, że ja myślę, że to bardziej jest to, co o czym Piotr mówi, znaczy jest pewna, że to jednak weszło w pewną taką kolejne nastrojów społecznych, ale oczywiście z niej też się daje wypaść. To nie jest tak, że to jest na zawsze. I ja bym chciała zwrócić uwagę na jeden, znaczy to, co, na co powinni zwrócić uwagę, myślę, również liderzy partii, również rządzący, znaczy powinni sobie obejrzeć ten sondaż TNS-u, znaczy ten sondaż, który jest dla Polski, The Times, robiony ten tak, regionami. A dlaczego? On jest prawdopodobnie, ma opozycję przeszacowaną tak w porównaniu do pozostałych, myślę, ale to nie zmienia faktu, że jednak można zauważyć bardzo ciekawe zjawiska w regionach. Znaczy widać, gdzie na przykład PiS ewidentnie jest mocny, gdzie słabnie, gdzie jest paradoksalnie na przykład, gdzie jest paradoksalnie słabszy, niż by być powinien. Także uważam, że to jest bardzo ważna i ciekawa analiza. Zobaczyć to po kolei regionami.
Pamiętajmy, że też władza zawsze przynosi ileś napięć, bo to są napięcia między regionami. No, na przykład ten wybór w sprawie Karakali gdzieś tam w Łodzi mógł uderzyć także wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Teraz jednolity podatek, który jest rozważany jako propozycja, może być uderzeniem także w część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy są na samodzielnej działalności gospodarczej, choć nie znamy jego założeń. Marzena Nykiel na portalu wpolityce.pl dziesiątki informacji każdego dnia i wy widzicie dokładnie, jak bardzo ten rząd jest atakowany, prawda? Bo śledzicie cały ten stream informacyjny. I dlaczego to nie działa na wyborców? Jeszcze w ogóle jest tak głupie?
Trzeba zauważyć, że wyciągnięto już najcięższą broń, bo przecież sprawa aborcji, sprawa czarnych marszów, która właśnie, jak słusznie Piotr zauważył, podzieliła obie grupy, zarówno przeciwników PiS-u, jak i zwolenników, bo
no, ale
rzeczywiście...
Nic się nie stało w tej sprawie.
Nic się nie stało, natomiast myślę, że że PiS działa na stabilizację. Ludzie są tak zmęczeni destabilizacją państwa przez tych kilka lat ostatnich, że każdy ruch, który buduje ich poczucie bezpieczeństwa, każdy ruch, który pokazuje, że jednak no, rząd czy PiS panuje nad tym, co robi. Tak? To jednak był ważny krok, to wycofanie się z projektu Stop Aborcji, ale wycofanie się w taki sposób, żeby no, ogłosić konstruktywne działania dalsze. Mam nadzieję, że te działania będą, ale to
uspokaja. A może jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, że wyborcy w Polsce wybaczają błędy pod warunkiem, że są jednak korygowane. I tutaj rola Jarosława Kaczyńskiego jako człowieka, który każdemu, najsilniejszemu politykowi temu obozu jest w stanie narzucić korektę. Czy to nie ma znaczenia, że Polacy widzą, że jest jednak skorygowanie, nawet jeśli jest wpadka, błąd, zła nominacja, zły projekt?
One są często korygowane z pewnym opóźnieniem.
No, zawsze korekta jest opóźniona.
Ale rzeczywiście są, tak. No jest jeszcze jedna uwaga, przepraszam, już pana mecenasa puszczam do głosu. W gruncie rzeczy to w twoim pytaniu trochę się zawierało. Opozycja wybrała taktykę awantur. No ja jednak sobie nie bardzo wyobrażam to blokowanie metra. Zresztą dodam tonem anegdoty, że przeczytałam w internecie wezwanie, żeby w wszystkich miastach Polski blokować.
Metra?
No nie, w poniedziałek, przecież ma tak, kobiety mają blokować 7 metra i wezwano, żeby...
Ale które kobiety? Wszystkie?
No, środowiska proaborcyjne.
Żony nasze, córki.
Środowiska proaborcyjne. Bo ja jednak je tak nazywam. Ale wezwano, żeby blokować metro we wszystkich miastach Polski.
Żebyśmy nie mogli dojechać do pracy.
No więc to jest strategia, moim zdaniem, samobójcza. To znaczy, to czyni rząd, czyni partię rządzącą, ostoją spokoju i stabilizacji. No i druga, już króciutko, strategia pouczeń, takich zagranicznych pouczeń.
Tak.
Ona skutkuje moim zdaniem czymś odwrotnym.
Już przestała działać.
Tak. Pewną przekonaniem. Nie, ona w ogóle nie działała.
Przez lata działała.
Ale nie w tej kadencji.
Ale wcześniej była skuteczna.
To stawia pytanie, dlaczego tylko 38, a nie 50?
No nie.
Lech Wałęsa każe wyrzucać przez okna. Kobiety każą mi wybierać kolor koszuli jako znaki demonstracji. Opowiadają wszyscy naokoło już takie brednie, że pewien procent rozsądnych ludzi powinien się zwiększać, a on się utrzymuje na stałym poziomie.
A czy jest
uważam, że 50% byłoby korzystne.
A czy, no, pamiętajmy, że PiS zawsze w wyborach miał pewną premię wyżej niż sondaże.
Jest jeszcze partia Kukiz 15, no, która jest, też konsumuje część prawicowych głosów.
Tak.
Ja zwrócę uwagę, że na przykład uchwalono w tym tygodniu bardzo sensowną deklarację dotyczącą Ukrainy i Kukiz 15 było przeciwne temu, bo to jest jeden ze sporów, który dzieli prawicę również.
Tak, ale ja bym jednak przestrzegała przed nadmiernym triumfalizmem. Lepiej dodajcie Platformę Nowoczesną.
Ja przestrzegam może słowami Krzysztofa Ziemca. Właśnie, bo tutaj pan mecenas mówi niektóre głupie opinie, Agnieszka mówi przestrzeżenia mądre. Czy Krzysztof Ziemiec, który na łamach plus minus dodatku do Rzeczpospolitej napisał: dobra zmiana hoduje tępych koniunkturalistów. Marzyło mi się, że PiS będzie miał dla pokonanych jakąś polityczną ofertę współdziałania, aby nie czuli się upokorzeni. Tak się nie stało. Zamiast tego mamy wyrzynanie obcych, zagarnianie kolejnych przestrzeni przez swoich. Nastąpił szturm ludzi związanych z władzą na lukratywne i wpływowe stanowiska. Co gorsza, wielu polityków rządzącej partii nie widzi w tym nic złego. Zabolały was te słowa? Ucieszyły jako głos sojuszu?
No, mnie nie mogę zaboleć, bo ani ja w rządzącej partii nie jestem, ani mnie, że tak powiem, nie wyrżnięto, więc w żadną stronę mnie nie mogły zaboleć. Natomiast myślę, że sporo, znaczy, że jest w tym sporo racji. Tak, aczkolwiek jest to bardzo trudna, znaczy bardzo trudnym problemem jest to, że zatrzymanie takiego, no bo przecież mamy to do czynienia z tym, to jest kolejny raz, który mamy do czynienia z takim jakby obrotem tej maszyny państwowej, gdzie się po prostu jedni tak robią i drudzy tak robią. Powiedzmy sobie szczerze, że zrobienie tak, żeby to się skończyło i tutaj już teraz tylko merytoryka decyduje, jest szalenie trudne.
Może no ciebie zabolały te słowa?
No mnie też w żaden sposób zaboleć nie mogły. Mogły mnie co najwyżej zastanowić, rozczarować.
Ja pytam w znaczeniu, przecież nie osób zainteresowanych stanowiskami, bo nimi nie jesteśmy, ale ludzi, którzy pewien pogląd mają.
Ja mam takie poczucie, że jednak to jest taki pogląd na wyrost trochę. Gdyby tutaj Krzysztof jeszcze podał jakieś konkrety, może to moglibyśmy z tym głębiej dyskutować, ale to jest na takim poziomie ogólności i nie widzę, żeby było aż tak źle, jak on tutaj przewiduje. No,
za duży kwantyfikator.
Tak.
Dobrze. Paradoksalnie Jarosław Kaczyński przyznał mu rację na przykład kilka tygodni temu.
Przykładów może.
No nie, ale kilka tygodni temu został wysłany sygnał, że źle się dzieje z spółką Skarbu Państwa na przykład. I to jest konkret. Oczywiście ja mam zawsze takie poczucie, że obóz rządzący się bardzo boi, żeby nie wywołać takiego to efektu, że doszliśmy do władzy, a wszystko jest tak, jak było kiedyś. W związku z tym dość często trochę na wyrost, na wszelki wypadek się wycina ludzi, żeby nie rządzili oni znowu.
Ja powtarzam, że jednak jest w tym obozie korekta i mam poczucie, że to różni tę władzę od poprzedniej.
Ale nie zawsze.
Ale częściej niż kiedykolwiek. Dobrze, ale to oczywiście może mieć różne oceny. Być może, proszę państwa, jednym z powodów, dla których te sondaże stoją w miejscu, jest to, że tak zwana opozycja, czy szeroko pojęte środowiska kontestujące obecną władzę, no, posługują się takim językiem, takimi hasłami, jak na przykład obrońcy Trybunału Trybunału Konstytucyjnego, który świętował 30-lecie. Generał Jaruzelski założył. Teraz świętujemy, zobaczmy.
Jeżeli część administracji publicznej, rząd, nie dowłada, nie funkcjonuje dobrze, to wtedy druga część, czyli samorząd terytorialny, przyjmuje naturalnie jego funkcję. Staje się substytutem.
Bardzo się cieszę, że ci, którzy nie byli szczęśliwi, że Trybunał śmie celebrować swoje 30-lecie, nie odnieśli sukcesu.
Nie byłoby to transparentne, gdyby jacyś tajemniczy sponsorzy sponsorowali Trybunał Konstytucyjny.
Mamy też wsparcie prywatnych fundatorów i to wszystko przychodzi poza budżetem miasta Gdańska.
A o tych prywatnych sponsorach była mowa, bo między innymi Fundacja Adenauera, niemiecka fundacja polityczna związana z partią rządzącą dzisiaj w Niemczech, sponsorowała te obchody. Natomiast mnie najbardziej uderzyły w tym dwie rzeczy. Po pierwsze, że przedstawiciel Komisji Weneckiej, który rzekomo ma być sędzią w sprawach dotyczących Trybunału, ma oceniać to z zewnątrz, choć polski rząd już podziękował za tę współpracę, pojawił się tam, co jednak jest, panie mecenasie, wydaje mi się dziwne, jeżeli szukamy pewnej niezależności osądu. A druga rzecz, że tym głównym sztandarem był Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, o którym wiemy, że ma setki tysięcy złotych z niewyjaśnionych źródeł, że notorycznie podawał nieprawdę w swoich oświadczeniach majątkowych, że kupował mieszkania z tajemniczymi rabatami, że ma kilkadziesiąt kont, że pieniądze trzyma w kopercie. To wszystko jest wiedza powszechna, były na ten temat artykuły, nie było żadnego pozwu później czy to nie jest jakoś symboliczne, że właśnie pan prezydent Adamowicz stanął w obronie Trybunału Konstytucyjnego, bo dla mnie jest...
W towarzystwie prezydenta, proszę wybaczyć, Karnowskiego z Sopotu, którego bardzo serdecznie witano, a nie witano prezydenta Szczurka z Gdyni. Już to był znak tenor. Pan prezydent Adamowicz mówił o triumfie wymiaru sprawiedliwości. To mu wyraźnie było na oczach. Podczas gdy Trybunał nie jest organem wymiaru sprawiedliwości zgodnie z konstytucją, która powiada, że wymiar sprawiedliwości sprawuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy gospodarcze i administracyjne i wojskowe. A Trybunał to Trybunał. Natomiast to nie jest także Jaruzelski. Tam wspomniano, że prawdziwym założycielem była Solidarność, która w 23 tezie swego programu domagała się utworzenia
pan
sądu.
Pan prezes Rzepliński przemawiał jak człowiek Solidarności.
Prezydent Adamowicz się do
jego
tego odwołał.
Jego przynależności to PZPR-u.
Ponieważ miałem okazję troszkę dopisywać do tezy 23 programu.
No dlatego, że mnóstwo ludzi po stronie PiS-u też jest, to są byli członkowie PZPR-u. Ja bym tego akurat argumentu...
Może nie machają sztandarem Solidarności.
Jak nie machają? Jak są w obozie PiS-u, no to machają.
Osobiście nie machają.
Wydaje mi się, że nie są w każdym razie, nie dystansują się od Solidarności w ten sposób. Nie. Rzeczywiście, ja się zgadzam całkowicie z panem mecenasem. A czy akurat zarzut, że to powstało w czasach Jaruzelskiego, jest absurdalny, bo to było jednak elementem ograniczenia władzy komunistycznej. Oczywiście dość atrapowym, dość fasadowym, ale jednak po 89 roku Trybunał był niewątpliwie osiągnięciem polskiej demokracji. Natomiast bardzo mi się nie podoba, że w tej chwili jakby następuje taki proces jego zrastania się z opozycją. No bo to jest kolejny przykład, jeżeli się jedzie do Gdańska, gdzie prezydent, tam jest polityk Platformy, to się w tym momencie właściwie staje znowu po jakiejś stronie, prawda?
Ale tylko tam... czy zapowiedziana jako marszałek Sejmu pani Dolniak, zapowiedziany jako marszałek Senatu poseł senator Borusewicz. Natomiast w pierwszym rzędzie siedział Grzegorz Schetyna, którego nie wymieniono wśród gości zaproszonych na tę znaczącą uroczystość.
Może atakujemy niepotrzebnie, bo może tylko tam zamiast papierowych talerzyków można było dostać porcelanową zastawę.
Bo
Trybunał szukał godnej rocznicy.
Tam powiedziano, że Sejm nie dał pieniędzy na obchody tak ważnej rocznicy i dlatego musi to być w Gdańsku, w mieście robotnika Wałęsy oraz inżyniera Andrzeja Gwiazdy.
Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny starał się o powiększenie budżetu o 1 000 000 zł właśnie dlatego, żeby przeznaczyć to na obchody. Myślę, że to jest kwintesencja niezależności Trybunału. Jeśli jedzie z pieniędzy samorządu na Pomorzu, obchodzi swój jubileusz, no i właśnie tak jak tu mi opowiedział w towarzystwie, czy tam pod kuratelą pana Adamowicza, który ma poważny konflikt z prawem na wielu płaszczyznach, sprawy są w toku. On nie jest w stanie się wytłumaczyć z podstawowych zarzutów. No to jest oburzające. Tym bardziej, że kiedy weszła kwestia finansowania, on się tłumaczył przecież na Światowe Dni Młodzieży, wydaliśmy 400 tysięcy. Wydaliśmy też na inne rzeczy. Dlaczego mielibyśmy nie wydać na Trybunał?
Chyba troszkę więcej na Światowe Dni Młodzieży.
Podał, że 400 z kasy miasta.
Milionów.
Natomiast,
Gdańsk sam.
Tak. Natomiast oprócz tego, że to Fundacja Adenauera sponsorowała, bo chwalił się tym pan prezydent miasta, to jeszcze prywatni sponsorzy, fundatorzy.
No jak Trybunał może potem rozstrzygać pewne spory związane na przykład, no której może się pojawić jakiś interes, czy niemiecki, nie stawiam tego jako zarzut, no tylko pewien fakt, czy na przykład nawet Fundacji CDU, no przecież jakaś ustawa, która uderza,
nie uderza. Nie rozstrzyga w zasadzie sporów, których może się pojawić interes.
Spory,
bo to
w których
jest,
tyle raczej, może, wiem, że to jest sąd prawa, ale może być taki konflikt.
Ale na pewno nie jest jedna rzecz jest niewłaściwa, to znaczy Fundacja Adenauera jest bardzo zasłużoną fundacją, którą wysoce cenię i generalnie finansowała wiele cennych rzeczy, natomiast no, jest rzeczą niewłaściwą, żeby ważny organ, że tak powiem, ważny organ państwowy w Polsce w czasie, kiedy jest spór konstytucyjny, spór ustrojowy w Polsce trwa, jakby brała stronę jednej z stron w tym sporze, no to jest po prostu bardzo niewłaściwe zjawisko, znaczy bardzo niewłaściwe działanie. Także, bo czym innym jest zwykła konferencja jakaś tam dotycząca czegoś, a czym innym jest finansowanie
ale
tego. Także.
Na przykład wystarczyłoby, żeby Trybunał orzekł, że kadencyjność w samorządzie jest zgodna z konstytucją i samorząd leży nie tylko w Gdańsku, a to jest rzeczywiście interes istotny.
Ostatnia sprawa.
Ale tam się pojawiło, jeżeli można
oczywiście
słuchać, bo ja tego akurat słuchałem, pani prezes Sądu Najwyższego. Powiedziała myśl taką, że Polski nie stać na niezawisłe sądy. Ja jakoś nie słyszałem zarzutu, że są w Polsce niezawisłe sądy albo istnieje taka groźba. Ale na końcu pojawiła się wypowiedź, skoro już pan o historii mówił, profesor Łętowski, która powiedziała, że polskie sądy nie potrafią, to padło i to odnotowałem, do zachować innej niż subsumpcyjne metody stosowania prawa,
jest?
Podczas gdy powinna być ona ważona. Subsumpcyjna, pani profesor swoim językiem powiedziała, taka, że podkładają pod przepis, jak pasuje to dobrze, jak nie to nie, a czasami trzeba wyważyć. Niezwykle ciekawy referat, który był jakby wytknięciem pani prezes i wszystkim prezesom, że są problemy sądownictwa poważniejsze niż
myślicie, że Trybunał się zreflektuje, czy wojna pod tytułem teraz my wybierzemy sobie prezesa, następcę, damy prezydentowi tylko te kandydatury, które my jesteśmy, które nam się podobają, a nie te, które wybrałoby prawidłowo zwołane Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będzie kontynuowana?
Myślę, że będzie, bo to jest, na tym polega interes tej większości obecnej, dlatego, bo w sytuacji, w której dojdzie do pata i nie zostanie wyłoniony żaden prezes, bo prezydent będzie uważał, że dostał nieprawnie zgłoszonych kandydatów, no będzie kierował Trybunałem wiceprezes, który jest związany bardzo z linią Andrzeja Rzeplińskiego.
Wiceprezes Biernat kiedyś też żartował, że kadencja, znaczy że prezes Rzepliński będzie wiecznie rządził
Trybunałem. W tym sensie ten scenariusz zostanie spełniony.
No ale to myślę, że to jest błędna taktyka. Powiedzmy sobie otwarcie, bo chyba było wczoraj, o ile się nie mylę, wczoraj czy przedwczoraj jakoś był sondaż w sprawie tego, jak ludzie postrzegają konflikt o Trybunał i jakie mają opinie o Trybunale. I zasadniczo tutaj opinie o Trybunale się pogarszają bardzo wyraźnie. Ludzie są zmęczeni już tym, mają tego dosyć. To naprawdę wchodzi, ja tu odpowiedzialnie mówię, znaczy w fazę awantury. To już
Marzena
nie jest...
Niekiel, jak to się skończy? Wojna
coś normalnego.
No myślę, że pan prezes Rzepliński łatwo nie odpuści. Dowodem tego były chociażby ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, i gdzie próbuje rzeczywiście własny regulamin wprowadzić, bocznymi drzwiami wybierać sobie własnych kandydatów.
I definiować pracodawcę, który publiczne pieniądze wydaje pracownikom, którym zakazuje pracy.
Tak,
ja bardzo bym prosił o miejsce
na jakie
w Trybunale. I to byłaby oszczędność na kolejne obchody.
Ale wróciłbym jeszcze do tego...
60 tysięcy miesięcznie, nie? Czy
wróciłbym
więcej,
do początku, jednak no nie można mu stawiać zarzutu, że był członkiem PZPR-u, bo w Solidarności było mnóstwo członków PZPR-u. Solidarność budowała się jako formacja także otwarta na tych ludzi. No jeżeli ktoś w stanie wojennym na przykład zerwał z PZPR-em, to dzisiaj
potem,
naprawdę nie ma co tego typu oskarżeń stawiać. No. I jeszcze raz podkreślę, Trybunał był naprawdę elementem ograniczenia władzy Jaruzelskiego i władzy PZPR-u.
To jest po jednych pieniądzach wtedy liczymy tych, którzy którzy byli w PZPR-ze i się nawrócili, i tych, którzy nigdy nie byli, mieli po temu swoje powody.
To jest ja wspólna uważam, audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują, bądź retransmitują, kilkanaście stacji radiowych. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Także jesteśmy na antenie Radia Warszawa i oczywiście tutaj TVP Info. I do przodu też przy temacie prawnym spójrzmy, co będzie, myślę, że tematem najbliższych miesięcy bardzo ważnym.
Chodzi o kwestie związane z własnością, z tym wszystkim, co nastąpiło, jeżeli chodzi o nieuzasadnione, oparte na o nadużycie przemiany własnościowe, o to, żeby to wszystko wyrównać, cofnąć.
Komisja weryfikacyjna, która ma powstać, to będzie coś znacznie więcej niż komisja śledcza. Dlatego, że będzie miała wyjątkowe uprawnienia.
Nie będzie jak zawsze. Nie będzie tak, że cwaniakom i często oszustom po prostu się upiecze, tylko że państwo przestanie być teoretyczne, a zacznie praktycznie działać, zacznie przywracać sprawiedliwość.
Ma tak naprawdę dokonać spalenia na stosie politycznych przeciwników obecnie rządzącej grupy.
Chodzi oczywiście o komisję weryfikacyjną, nową instytucję w polskim systemie prawnym, nowy organ administracji, różnie to jest określane, która miałaby przeanalizować dotychczasowe transakcje i decyzje dotyczące reprywatyzacji. I wynotowałem sobie, mogłaby przesłuchać każdego, zażądać każdych dokumentów, każdej pomocy od innych instytucji państwa. Może uznać transakcję za nieuczciwą, nie było. Może nałożyć obowiązek wypłaty rekompensaty za niesłuszne pobranie mienie. Może zmienić wpisy w księdze wieczystej. To jest możliwe w polskim systemie prawnym, panie mecenasie?
To jest... Możliwe to jest wszystko. Załóżmy, że jest to organ administracyjny czy komisja administracyjna i nie porównujemy jej do sądu. Ale oczywiście to jest na skróty strasznie. Ja myślałem, że już od roku funkcjonuje jakaś taka komisja w ABW, w prokuraturze krajowej, nieco później, że już się tym zajmują ludzie, którzy mają do tego kompetencje. Ja rozumiem, że jest potrzeba na pewno ogarnięcia tej sprawy, ale to by trzeba mocno się zastanowić i usiąść nad tym, czy powstaje nam jakiś trzeci organ, nie wiadomo jaki, czy czwarty organ, nie wiadomo jakiej władzy, sąd ludowy, czy cokolwiek, który wchodzi w problematykę własności, o której zresztą profesor Łętowska powiadała, że sądy jej nie potrafią ocenić ważąc, ale a nie subsumpcyjnie. To jest najciekawsze.
To są te wątpliwości, ale czy z drugiej strony nie jest tak, że tylko w ten sposób, trochę właśnie tak, może idąc na skróty, można zerwać z zasadą, w której w trzeciej RP wygrywają ci, którzy są sprytni. No bo ukraść, jaki był tutaj model działania? Wziąć jakieś lewe papiery, załatwić u notariusza, że podpisuje, że 130-letnia pani przekazuje nam właśnie prawa do jakiejś nieruchomości, załatwić przez dojścia w ratuszu takim czy innym podpisanie tego projektu, pobranie milionów, 3 lata minęło, 4 lata minęło, przedawnione. No przecież to jest złodziejstwo w żywo, czy może na nykiel.
No myślę, że powołanie tego organu było jednak bardzo istotne, patrząc na to, co dzieje się w ratuszu, jak wielka panika tam wybucha. No przecież mówienie o paleniu na stosie i o jakiejś inkwizycji świadczy o jakiejś dużej nerwowości. Zauważmy, że pani prezydent nie ma, w ogóle wycofała się z tej sprawy, chociaż to ona powinna odpowiadać za wszystko. Pan wiceprezydent Pal, który miał tu rozstrzygać sprawy, okazuje się, że także w jakimś sensie jest zamieszany w aferę reprywatyzacyjną poprzez swoją rodzinę i poprzez prawników w tej sprawie orzekających. Sprawa jest nieczysta. Narasta coraz więcej tutaj wątpliwości, a jedyna odpowiedź, jaką mamy, to histeryczne atakowanie władzy za to, że próbuje znaleźć rozwiązanie dla tego problemu. No.
Ja mam wątpliwości, to samo co pan mecenas Markiewicz, to znaczy ja nie wiem w jakim trybie na przykład ten organ miałby podjmować decyzję, bo to w dużej mierze dotyczy wyroków sądowych. No, w tym momencie nie ma za bardzo mechanizmu.
Dotyczy decyzji podjętych przez inny organ administracji.
Z dokumentu to jasno nie wynika. Jak będziemy mieli ustawę, to wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć. Jest dziwny też ten skład, to znaczy ma być tam wiceminister sprawiedliwości, z drugiej strony delegaci Sejmu, czy przedstawiciele Sejmu.
Czynnik społeczny.
No tak, czynnik społeczny. społeczny. To się trochę w sensie ustrojowym nie klei, natomiast zarazem no, pojawia się taka myśl, że to jest taka stajnia Augiasza, że ją można tylko wymieść nadzwyczajnymi środkami. No oczywiście jest pytanie, czy te środki nie będą potem używane przeciwko sprawie, bo na przykład nie staną się przedmiotem jakiegoś kolejnego przewlekłego sporu prawnego. Natomiast no, trochę nie bardzo wyobrażam sobie innego trybu też właściwie.
No tak, znaczy tutaj to mieszane uczucia też mam. Prawda jest też taka, że u nas jest ogromna skłonność do krytykowania zapowiedzi, aktów prawnych, których jeszcze nie ma, bo to bardzo wiele będzie tu diabeł tkwił w szczegółach. To znaczy, trzeba zobaczyć, co to będzie tak naprawdę, jak to będzie napisane, bo samo zapowiedź to, znaczy no, jasne jest, że nie może być i to jest naprawdę urąga społecznemu poczuciu sprawiedliwości. To znaczy, że nie może być tak, że jest ewidentne, oczywiste naruszenie poczucia społecznego, poczucia sprawiedliwości, naruszenie najprawdopodobniej również prawa i tego, na to nic się nie, i w wyniku tego nic się nie dzieje. No to mieliśmy, prawda, Kiszczaka, który dokończył swoich dni jak trzeba, wszystko Jaruzelskiego, który też...
Wszystko zgodnie z prawem,
oni wszyscy bardzo grzecznie umarli w własnym łóżku, więc generalnie nie niepokojeni specjalnie. I to jest naprawdę sprzeczne z bardzo podstawowymi zasadami funkcjonowania społecznego i tak być nie może. Ale oczywiście jest pytanie, co tu panowie, którzy to przedstawią, co oni tak naprawdę wymyślą, bo z kolei konflikt z Trybunałem Konstytucyjnym to jest jedna sprawa, ale jeszcze jest oprócz tego sądy powszechne, które też w Polsce działają jak działają, to wiemy wszyscy jak. Albo no w każdym razie mamy okazję się
przekonać. Jarosław Kaczyński użył takiego argumentu na tej konferencji, który chyba warto rozważyć, że tam były przecież w tle także zabójstwa. No i tu na przykład mówienie przez pana wiceprezydenta Pala o inkwizycji, paleniu na stosie wielu ludzi odebrało jako policzek, dlatego że jeśli kogoś spalono, to panią Jolantę Brzeską, obrończynię lokatorów, i jednak bym o paleniu ludzi nie mówił w kontekście tak żartobliwym, czy tak jakby politycznym, bo było konkretne śmierci, ale jeżeli to jest rzeczywiście, w takim razie ma to cechy mafii, tak, mówił Kaczyński, bo są powiązania z urzędami, jest przemoc stosowana, także czyściciele kamienic, znaczy jest tak duży biznes robiony tak brutalnymi metodami przez tak wyspecjalizowane siatki, że można to przełamać tylko i wyłącznie pewnymi nadzwyczajnymi, panie mecenasie. Może,
powiedzmy tak sobie, że tak długo, jak będziemy mówili o rewolucyjnym zbieraniu informacji, odgrzebaniu wszystkiego przez wiele lat, to ja powiem, że wszystko w porządku. Gorzej jest tylko wtedy, kiedy organ inny niż administracyjny wznawia postępowanie. Tu jest problem. To jest gorzej, jak inny organ niż sąd pozbawia własności. Ale tu trzeba szukać styku. Jak pan pytał, czy to jest możliwe? To jest możliwe, tylko to trzeba jasno i uczciwie powiedzieć,
bo tak, jak to będzie
tak
napisane,
no. I to jest, przestrzegam ciekawe, wszystkich prawników, którzy będą się tam kręcili przed tym, żeby nie ulegali pokusie, że wszystko da się zakleić, nad tym trzeba naprawdę usiąść i popracować, ale to jest teoretycznie do zrobienia, bo były takie przykłady, ale ostatnie słowo, to nie jest tylko problem tego, że pojawiło się iluś złodziei, urzędników i innych. Tam był także problem, że samorząd jako samorząd warszawski prowadził swoją politykę, nie uznając wcale, że oddanie ludziom majątku to jest ich zadanie, a nie filozofowanie, co z tym zrobić. Wreszcie, że pojawia się jeszcze jeden problem. Słowem nikt nie powiedział o ostatniej nowelizacji ustawy reprywatyzacyjnej, którą uznał za zgodną z konstytucją Trybunał Konstytucyjny 2 czy 3 tygodnie temu, co jest skandalem, prawdę powiedziawszy, a ustawę tę zaskarżył, żeby było śmieszniej, prezydent Komorowski,
pewnie Trybunał
który uważał, że jest niekonstytucyjny, a prezydent Duda musi podpisać.
Przypuszczam, że w sprawie tej komisji też to się kiedyś oprze o Trybunał, obrońcy Trybunału, no, nagle się znajdą po jednej stronie.
Jeżeli ustawa będzie kwestionowana, bo same procedury komisji nie mogą być
przed Trybunałem rozstrzygane. W tej sprawie?
No myślę, że trzeba uruchamiać wszelkie czynniki, które pozwolą to wyjaśnić, bo za dużo jest krzywdy i nieprawości w całej tej sprawie. Przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądać ten sposób procedowania, jaka jest propozycja konkretna, bo na razie tylko zapowiedzi.
Ostatnie krótkie pytanie. Kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? Jesteśmy po trzeciej debacie. Piotr Zaremba?
Odbieram to jako wojnę absolutnych potworów. Obie postaci mi się nic... Znaczy najbardziej antypatyczni kandydaci... No jednak chyba Hillary Clinton.
Tak, Agnieszka. Ja też stałem na Hillary Clinton. Zgadzam się z Piotrem tu w 100%.
Marzena Nykiel?
No, Wygląda na to, że jednak Hillary Clinton, ale to nie będzie żaden z tych wyborów chyba. Panie, nie
jak jesteśmy w oparach absurdu, to wiem, że Lech Wałęsa, który zbawił cały świat, to dlaczego ma nie zbawić Ameryki?
Ale w Ameryce były przypadki takich zaskakujących zwrotów w ostatniej chwili
były.
Tam prezydent Truman.
Na pewno to skomentujemy w salonie dziennikarskim. Wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy, portalu w polityce.pl. Marzena Nykiel, Agnieszka Romaszewska, Piotr Zaręba, mecenas Marek Markiewicz. Bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.